Controlul temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. W poniedziałek o poranku w naszym studiu sekretarz Ruchu Narodowego Anna Brełka, jedynka Konfederacji na liście w Okręgu Konińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak na sondaże sobie patrzę, świeże, na prawybory wczoraj w Wieruszowie, to tak balansujecie. Raz jesteście nad progiem, raz jesteście pod progiem. Chyba do końca będzie Pani w stanie przed Zawałbowym do ogłoszenia wyników.
Nie tylko ja, ale również wszyscy moi koledzy z Konfederacji. No, my liczymy na to, że te 5% na pewno przekroczymy. Pytanie brzmi, jak wysoko?
Jak wysoko. No, zastanawiam się nad waszą taktyką, bo Rafał Ziemkiewicz, publicysta znany, który dosyć, no chyba sympatyzuje generalnie samą ideą, mówi, że wasza strategia jest straceńcza, bo można by ją sprowadzić do jednego zdania: PiS-PO, jedno zło. Tylko że chodzi o to, że to są... Uderzacie w emocje, które tak naprawdę generują wielkie rozdarcia wśród Polaków. Polacy ten podział akceptują. PO, PiS to jest dla nich pewne jakieś takie odniesienie się do tego, w co wierzą, w co nie wierzą. Jeżeli wy mówicie, że nie, to nie jest ważne tak naprawdę, to nie jest żaden ważny podział, to tak naprawdę wyborców nie przyciągacie tym.
Ja się chyba z tym nie zgodzę. To znaczy uważam, że to prawda, Polacy w jakiś sposób swoje poglądy utożsamiają albo z Prawem i Sprawiedliwością, albo z Platformą Obywatelską. Natomiast ten spór dzisiaj jest tak jałowy, jest tak efemeryczny, że właściwie duża część Polaków ma już dosyć takiej silnej polaryzacji, duopolizacji polityki i oczekuje jakiejś trzeciego rozwiązania, trzeciej drogi. Natomiast ani PSL, ani Lewica, która to są wszystko cztery podmioty, które miały szansę rządzić w historii Polski i nie zrealizowały oczekiwań Polaków. Takie jest moje zdanie. I jak rozmawiam z wyborcami, duża część wyborców właściwie szuka takiej trzeciej drogi.
Ja bym nie powiedział, że duża część, patrząc na sondaże. To cały czas jest podział, który...
Tak, ale często podbija. Mówi się, że nie marnujcie głosu, bo jak zagłosujecie na Platformę, to jak zagłosujecie na Konfederację, to osłabiacie Prawo i Sprawiedliwość, a jak osłabicie Prawo i Sprawiedliwość, to wróci do rządu znowu Platforma. Nie, tutaj to
ale
nie jest głos stracony.
Ale nie wierzę pani, znowu zacytuję Rafała Ziemkiewicza, w perfidny spisek Kaczyńskiego ze Schetyną, Czarzastym i Kukizem na przykład.
Nie.
Aha, rozumiem, bo takie głosy się pojawiały
skądże.
Konfederatów. Założyliście w lipcu jedną partię. Ruch Narodowy i Wolność Janusza Korwin-Mikke. Teraz jest to Konfederacja Wolność Niepodległość. To jest manewr na czas kampanii wyborczej, czy trwały pomysł na jakiś nowy byt polityczny?
To jest ruch taktyczny. Ruch taktyczny z perspektywy politycznej. Łatwiej jest przekroczyć po prostu 5% niż 8% w koalicji.
A to tak jakbyście małżeństwo zawarli, to już nie jest tylko taki sobie
nie,
związek
to nie
nieformalny.
Nie, to nie jest małżeństwo jak...
Nie jest na kocią łapę,
nie, koalicja. Nie. Jeśli się spojrzy na listy, jak w jaki sposób one są ułożone, podział jedynek jest właściwie tutaj tak ułożony, żeby każda z partii miała swoją solidną reprezentację. Mamy reprezentację wolnościowców, narodowców. Wszystko jest ułożone na suwak, więc każdy z wyborców...
Po wyborach wykreślacie się z
nie, to znaczy są obszary, w których my jesteśmy w stanie i wspólnie głosować, i wspólnie debatować. Natomiast są obszary, które nas różnią. I tutaj głównie to jest polityka prorodzinne podejście do polityki prorodzinnej.
Czy wy jesteście bardziej opiekuńczy, tak? Jako ruch narodowy?
Nie, my bardziej... My jesteśmy generalnie...
Czy bardziej socjalni, nie, mówiąc... grając na boisku Janusza Korwin-Mikke.
Tak, no pewnie gdyby Janusz Korwin-Mikke by tak to opisał. Natomiast dla nas to jest pewnego rodzaju solidaryzm narodowy i pierwsze wyzwanie, przed którym stoi Polska, to jest kryzys demograficzny. I w jaki sposób sobie z tym możemy poradzić? Tutaj wolnościowcy być może to odsuwają w dalszej perspektywie. No my uważamy, że to jest właściwie
to
najważniejsze.
To jaka jest wasza recepta w takim razie na to?
Polityka prorodzinna to jest wsparcie finansowe dla rodzin. No generalnie...
Chyba jest taka partia, która to realizuje.
Tak.
Chyba Prawo i Sprawiedliwość się nazywa.
Tak. My w swoim programie mamy zapisane utrzymanie chociażby programu 500+, ale to jest generalnie cały zestaw wsparcia. Rozbudowa przedszkoli, żłobków, dostęp do przedszkoli w miejscach pracy i innego rodzaju rozwiązania, które wspierają rodziców w wychowaniu dzieci. No i przede wszystkim promocja troszeczkę też takiej może niewielodzietnej rodziny, ale rodziny większej niż dwójka dzieci.
Mhm. A ta federalistyczna czy federacyjna partia polityczna, przyznam szczerze, że to jest eksperyment dla mnie ciekawy. Ja cały czas zastanawiam się, co będzie po wyborach mimo wszystko. Czy wy się utrzymacie w jednej formacji, czy po prostu sobie stworzycie tak trochę jak u Kukiza. Tylko, że tym razem będziecie musieli iść do sądu. Czyli to będzie formalny rozwód, można powiedzieć.
To znaczy tak, jeśli my przetrwaliśmy, ta koalicja już trwa prawie rok, my w grudniu grudniu zawiązaliśmy współpracę, więc gdyby miała się rozpaść, to pewnie w międzyczasie już by się rozpadła, więc trwa. Ja uważam, że jak najbardziej przetrwa i będą różnice w głosowaniach. Tutaj nie będzie na pewno wątpliwości, bo narodowcy będą głosować zgodnie z programem narodowym, a wolnościowcy z programem wolnościowym. I ja tutaj widzę na pewno takie obszary, gdzie będą różnice.
Kukiz też mówił, że nigdy nie będzie dyscypliny partyjnej, a potem ostał się z klubem okrojonym o połowę.
Tak, tylko pan poseł Kukiz nigdy nie miał struktur, nigdy nie miał usystematyzowanej swojej pracy politycznej, tak jak nasze partie mają.
Bo i Ruch Narodowy... żeby na dzień dobry wyszliście z Kukiz 15, tak naprawdę, jako jeden z pierwszych członów.
Tak, to znaczy to za dużo powiedziane, bo tutaj odszedł tylko poseł Winnicki, a pozostali narodowcy zostali.
A koniec końców spotkaliście i tak w Konfederacji, na przykład z posłem Wilkiem, posłem Kuleszą.
Tak, tak, ale oni nigdy w Ruchu Narodowym nie byli. To tutaj trzeba też sprostować.
Pamięta pani te niedawne taśmy, które wypłynęły dotyczące subwencji? To częściowo wyjaśnialiście, ale mimo wszystko jakiś taki niesmak pozostał, dlatego, że te pieniądze, które przeznaczone były dla Partii Wolność, czyli dla Janusza Korwin-Mikkego, no mają w jakiś sposób być podzielone. Macie już to jakoś ustalone formalnie?
To znaczy tak, z mojej perspektywy Ruch Narodowy nigdy nie otrzymywał subwencji. Pieniądze Partii Wolność są ich pieniędzmi, mają prawo dysponować nimi jak chcą. Najczęściej partie przeznaczają te środki na kolejne kampanie wyborcze. Ja nadmienię, że my wszystkie swoje wydatki finansujemy z własnych środków
czyli
i ja również swoją kampanię...
nie było
kampanię...
nielegalnego transferu?
Nie. Ja całą swoją kampanię finansuję z własnych środków finansowych i często niestety słyszymy od naszych wyborców, że was nie widać, że jesteście mało widoczni. No cóż, szanowni państwo, to jest właśnie wynik tego, że my robimy tę kampanię z własnych środków finansowych i no cóż, tak one wyglądają, na jakie nas stać.
A mierzy się pani z taką czarną legendą słowa Ruch Narodowy, narodowcy, dlatego, że takie skojarzenia mogą rodzić się na przykład po wrześniowym raporcie, który wydał jeden z ONZ-owskich komitetów, który się nazywa Komitetem do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, który nawołuje do delegalizacji niektórych ugrupowań.
Tak.
Tam są różne organizacje narodowe. Jest Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, ale także Ruch
Narodowy. Tak, Ruch Narodowy również został w tym dokumencie wymieniony. Jest to zaskakujące, bo my w żaden sposób ani nie promujemy treści rasistowskich, faszystowskich, ksenofobicznych.
Tak, takie coś jest w
tych zarzutach. Dokładnie tak to jest opisane. Jeśli jest takie podejrzenie, to powinno się to generalnie wyjaśnić, ewentualnie zgłosić do prokuratury i sprawdzić, czy my takie postulaty mamy w swoich programach. Nie mamy takich
nie
postulatów.
Jest pani ani rasistką,
nie jesteśmy ani rasistami, ani
ksenofobem.
Dokładnie,
tak,
także to są pomysły tych ONZ-owskich agencji, które różnymi sposobami próbują wyeliminować konserwatywny chyba światopogląd, bo my, to, co my promujemy, to jest konserwatywny światopogląd i pronarodowe podejście do gospodarki.
A niewiele jedynek jest, jeśli chodzi o kobiety. No, jeżeli Konfederacja, to już chyba w ogóle pani idzie jeszcze z trudnego okręgu specyficznego.
Tak, Konin, tak.
No więc jakie pani ma w sercu postulaty, które pani niesie wyborcom?
To znaczy, ja jestem z okręgu 37 Konińskiego. To jest 8 powiatów. I kiedy przygotowywałam się do tej kampanii wyborczej, prześledziłam sobie różne dane, różne statystyki i na przykład okazuje się, że 4 miasta z mojego okręgu według Polskiej Akademii Nauk i jej raportu przygotowywanego na rzecz odpowiedzialnego rozwoju planu Morawieckiego są zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych. I takimi miastami jest Koło, Turek, Konin, Gniezno. I to mnie zaskoczyło i to jest też prawda, że ten mój okręg, ten okręg wschodni Wielkopolski jest taki zmarginalizowany.
Czyli co, tak trochę jakby umierały te
miasta? Tak, dokładnie tak jest. Mhm. Dokładnie tak jest. Niekorzystny trend demograficzny. Emigracja młodych do większych ośrodków miejskich, głównie tutaj do Poznania, ale także do Warszawy, poza granicę. Młodzi ludzie nie czują, że te miasta mogą być dla nich atrakcyjne. Nie chcą tam zakładać rodzin. Wyjeżdżają. Starzenie się społeczeństwa. No i niestety też wyjeżdżają najczęściej ci, którzy są i przedsiębiorczy, wykształceni, zdolni. Ci, którzy mają takie przywódcze cechy.
To jest diagnoza.
Tak.
A pomysły?
Pomysły, to znaczy tak, co trzeba zrobić? Na to się łatwo nie odpowie. Przede wszystkim trzeba zmienić tą takie promocję. To znaczy trzeba te miasta widzieć w innej perspektywie niż tylko takich właśnie zmarginalizowanych ośrodków.
Trudno to zrobić.
Trudno to zrobić.
I widzieć nawet w tej innej perspektywie.
Tak. Ale co trzeba zrobić? Tu potrzeba chyba ponadpolitycznej, ponadpartyjnej współpracy między samorządami i między rządem i politykami. Także na przykład dzisiejsza ta debata jest takim też pewnie dobrą platformą, żeby wymienić się poglądami, że właściwie no, my reprezentujemy też jakiś konkretny okręg i warto, żebyśmy jako politycy w Sejmie wspólnie o jakieś interesy tutaj dla tego okręgu zabiegali.
Ja widziałem, że pani jedną z pierwszych rzeczy, o których mówiła, to na przykład kwestia wykluczenia komunikacyjnego, że są problemy choćby z dojazdem.
Tak, tak.
I nawet kwestia dostępu do prądu, zdaje się, też się chyba pojawiła.
Tak. No właściwie w zeszłym tygodniu, bo dokładnie w poniedziałek, taka pogoda, która właśnie w tamtym czasie wykluczyła kilkadziesiąt czy gospodarstw domowych z tego powodu, że ten mamy te sieci przesyłowe przestarzałe. To jest jeden z problemów. Natomiast no, każdy powiat ma swoje problemy. Turek ma swoje problemy, Konin ma swoje problemy, chociażby z terenami pokopalnianymi, z rynkiem pracy, z dostępem do pracy, z złym rozłożeniem podaży i popytu pracy. W jakimś stopniu rozwiązaniem jest transport zbiorowy i różnego rodzaju taka pomoc, bo mnóstwo ludzi tutaj dojeżdża do pracy i do większych ośrodków miejskich, do Poznania. Wykluczenie komunikacyjne jak najbardziej. Ja dzisiaj właśnie próbuję wrócić z powrotem na wschodnią Wielkopolskę i okazuje się, że mam pociąg właściwie o 9:00 i kolejny za 3 godziny. To jest zupełnym wykluczeniem.
O 9:00, tak? To musimy kończyć w takim razie, bo pani nie zdąży na pociąg. Annę Bruchę, proszę państwa, oni się mogli dzisiaj usłyszeć, zobaczyć o godzinie 20:00 podczas konińskiej debaty, jedynego organizowanej wspólnie przez Radio Poznań Telewizję Polską. Dziękuję bardzo za rozmowę i szczęśliwej podróży życzę.
Dziękuję.
Kluczowy temat.